Chwała Panu Jezusowi. Chciałbym przeczytać z listu do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset, bardzo znany, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Również chciałbym się z wami podzielić takim wersetem, który w jakiś sposób mnie zainspirował do tego, co chcę powiedzieć. Druga księga Samuela 12:9. Ci z was, którzy czytają Słowo Boże, znacie jakby tło tego, co się wydarzyło, czemu towarzyszył ten werset. Wiemy, że mąż Boży, król Dawid, zostaje w domu, zamiast wyruszyć na wojnę ze swoim wojskiem. Ujrzał piękną kobietę, którą, krótko mówiąc, jeśli ktoś chce sobie dokładnie przeczytać, może wrócić do tej księgi, ale uwiódł ją i doprowadził do morderstwa jej męża, do cudzołóstwa, całkowicie upadł w grzech. Druga Samuela 12:9. Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Uriasza Chetejczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Mamy tu wzgardzenie słowem, czyli niesłuchanie słowa i postępujące za tym uczynki. Gdyby król Dawid tamtego dnia, gdy stał na swoim tarasie, balkonie i spoglądał z pożądliwością na Batrzebę, na tą kobietę, która była tam w dole i się akurat myła, gdyby Dawid miał stronę w internecie, to w zakładce w co wierzę byłoby napisane coś zupełnie innego. W zakładce w co wierzę nie pisałoby, że stoję na balkonie i podglądam nagie kobiety. Pisałoby, że wierzę w świętego Boga, Jahwe. I tak czasami w naszym życiu, w kościelnym życiu, czy w naszym codziennym życiu, to, co jest napisane na stronie naszego zboru, w co wierzymy i to, co naprawdę sobą na co dzień reprezentujemy, jest zupełnie odmienne. Jeśli to się mogło stać Dawidowi, może się również przydarzyć nam. Niekoniecznie w sensie cudzołóstwa, ale każdego innego grzechu niszczącego twoją relację z Bogiem. Bo grzeszyć może i ten człowiek, który w ogóle nie słyszał Ewangelii, jak i tu widzimy ten, który był blisko Pana, ale wzgardzi w swoim sercu, czyli zaniedba Słowo Boże. A więc to, co pisze na stronie, nie zawsze jest aktualne. To, co w sercu masz, jest aktualne. Prawda o mnie jest czasami najtrudniejszą prawdą, do jakiej muszę dokopać się, czy mieć odwagę dojść przed Bożym obliczem. Post, który mieliśmy niedawno zborowy, myślę, że wielu z nas doszło do tego miejsca. Prawda o mnie to najtrudniejsza prawda. Są przeciw niej wszystkie siły, w tym często ja sam. Za jest tylko Bóg i ten, kto chce słuchać. Prawda o sobie jest trudna. Dzisiaj jest wiele prawd głoszonych, mówionych, podawanych. W społeczeństwie dzisiaj jest wiele gniewu, wiele niezadowolenia, wiele użalania się nad sobą. Kiedy człowiek włączy dzisiaj wiele mediów, w tym i chrześcijańskich, można więcej się dziś dowiedzieć o najtajniejszych rządach światowych, ale nie znać właściwie składu własnego rządu, choćby tego podstawowego, dlatego że dawno się o niego nie modliliśmy. Można się dowiedzieć o spiskach najbardziej utajonych, gdzie czasami mam wrażenie, że niektórzy o nich wiedzą więcej niż o Ewangelii, którą Bóg pragnie objawiać. Poszukują wilków w owczej skórze. Czasem w tym gniewie ludzie tak mocno, że już im nieważne, na kogo się powołują. Powołują się nawet na tych, których sami by zwalczali. Byle była ich racja. Poszukiwanie wilka w owczej skórze jest czasami tak mocne, że już nieważne z kim, ważne, żeby warczał tak jak ja. Prawdziwy władca tego świata uśmiecha się pobłażliwie. Diabłu w naszych czasach potrzebne są dwa rodzaje ludzi. Odstępcy i fanatycy. Dlatego zbudował im poligon, aby mogli w sieci i na żywo okazywać sobie pogardę i nienawiść. Nie patrząc na koszty, nie patrząc na rany i nie patrząc na ból. Takie jest dzisiejsze społeczeństwo, taki jest świat, taka jest polityka, a my mamy być innymi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. W świętości przeszkadza człowiekowi grzech. Przeciwnik chce jedno. Niech tylko człowiek nie zwróci się do dobrej nowiny o zwycięstwie w Jezusie. i do miłości, która poprowadzi za Jezusem. Niech tylko przeciwnicy nie padną sobie w ramiona, zwracając swoje załzawione twarze ku niebu, mówiąc: tylko Jezus, tylko Jezus, tylko Jezus jest moją drogą, prawdą, życiem, racją. Bo wtedy odkrywamy, że najgorszy grzech, wiesz, jaki jest najgorszy grzech? Najgorszy grzech to twój grzech, mój grzech. Dla mnie najgorszy grzech na świecie to jest mój grzech, bo za żaden inny nie poniosę takich konsekwencji. Nie będzie mnie tyle kosztował i tak nie sponiewiera to, czego kocham i mnie samego, jak mój własny grzech. Może zobaczysz w życiu bliźniego straszne rzeczy, ale chcę ci powiedzieć, najgorszy jest twój własny grzech. I bo wszystkie inne nie przeszkodzą ci wejść do wieczności. Czasami nam się wydaje, że to my decydujemy, jak działa grzech. Człowiek myśli, że może go oswoić tak jak lwa, tak jak tygrysa. Przypomina mi się ta stara, wiecie, anegdota o facecie, który przyszedł kupić papierosy i poprosił paczkę papierosów. Pani mu w kiosku podała papierosy, on spojrzał i patrzy, a na pudełku pisze, że palenie papierosów grozi impotencją. Odłożył i mówi: pani co, da pani te z rakiem. Człowiek myśli, że może decydować, że może sam zdecydować, co się stanie. Grzech Adama miał większy wpływ na świat niż wszystkie potem użyte bomby atomowe i wojny. Wstrząsnął wszystkim i przygotował miejsce do wszystkiego. Do wszystkiego, co w moim życiu bezbożne i straszne, przygotowuje mnie mój własny grzech. Jest największym przeciwnikiem twojego i mojego życia. Dlaczego uważamy czasami, że nasz grzech w gruncie rzeczy nie jest aż taki straszny, no bo on, bo tamten, bo mój sąsiad, to on ma już trzecią żonę, a bo tamten to kradnie. Twój problem jest największym problemem, jaki masz, bo twój grzech przeszkadza twojej wieczności. Mój grzech przeszkadza mojej wieczności. Mam na myśli wieczność z Bogiem oczywiście. Miejmy więc dzisiaj odwagę pomyśleć o sobie. Nie chować się w religijnych krzakach i uważać, że nas wszystko inne obchodzi, ale rzeczywiście pomyśleć o sobie. Wiecie, odwaga to jest stan serca, nie stan mięśni, tak jak się czasami myśli. Odwaga jest stanem serca. Kiedy mam odwagę na przykład pomodlić się: odpuść mi moje winy, Panie, tak jak ja odpuszczam moim winowajcom. Albo mam odwagę pomodlić się: pokaż mi moje życie tak jak Ty je widzisz, a nie jakim mi się wydaje, że ono jest. Potrzeba odwagi jest dzisiaj widoczna w świecie. Zaraz po tym, jak pojawia się grzech, jest też potrzeba odwagi, by go wyznać. By żaden z nas nie był kimś, kto przychodzi na nabożeństwa do naszego zboru, kto przychodzi tutaj słuchać Słowa Bożego i potajemnie prowadzi drugie życie. Czasami prowadzi nawet trzecie życie. Jesteś kimś innym w pracy, kimś innym w domu, kimś innym w kościele. Myślisz, że możesz sobie zżartować z Pana Jezusa i przychodzić tutaj jak do klubu modelarskiego, żeby lepić jakąś konstrukcję, która rozleci się przy najbliższym wstrząsie. Chcę dziś powiedzieć, największą przeszkodą w błogosławieństwie dla tego zboru, dla cudów w tym zborze, dla tego, czego doświadczasz, nie jest twój, ale mój grzech. Nie jest mój, ale twój grzech. Jest mój własny grzech, który oddziela mnie od Boga. Przed upadkiem w grzech nie chroni nas zapisanie się do kościoła. Nie chroni nas przeżycie religijne czy przeszłość bardzo, może nawet używanego kogoś przez Boga, może nawet wielkie rzeczy zrobiłeś kiedyś. Przed grzechem niestety nie chroni nas nawet krytykowanie grzechu. Udawanie, że mamy inne poglądy. Wmawianie sobie, że właściwie z grzechem żadnego problemu nie ma, bo 20 lat temu powtórzyłem z kimś jakąś tam formułkę. Moje nawrócenie, moja świętość jest czymś płynnym, jest teraz, tu. Jesteśmy zbawieni, ale się zbawiamy. To jest jedna z wielkich praw teologicznych. Ważne jest, kim jestem dziś. Jakie są moje wybory dzisiaj? Tylko przekonanie od Ducha Świętego i pełna pokuta naprawdę rozwiązuje. Dzieci, jeśli kto zgrzeszy, to nie krzaki, nie próba odwrócenia tak zwanego kota ogonem, ale orędownika mamy u Ojca. Można sprawę załatwić. Poruszyło mnie, jest takie wspomnienie, w 1801 roku Robert W. Finlay, Mówił o swojej pokucie i opowiadał o niej podczas jednego z większych przebudzeń w Stanach Zjednoczonych. Poszedł, wiecie, wybrał się gościu na taką przebudzeniową ewangelizację. Odbywała się w lasach Cane Ridge. Mamy 1801 rok. Idzie tam młody, silny, pewny siebie człowiek. Syn pastora zresztą. Jednego z twórców, jednego z liderów owego przebudzenia. W tym lesie spotykają się dziesiątki ludzi, setki ludzi, potem tysiące ludzi. Kiedy jego syn dochodzi na ewangelizację, 25 tysięcy ludzi modli się w owym lesie. W Cane Ridge 25 tysięcy ludzi pokutuje, słucha Słowa Bożego. W tym samym czasie w jednym lesie głosi 7 kaznodziejów na uciętych pniach, na wozach, nawet na dachu takiego wozu obwoźnego. Głoszą Słowo Boże, a Duch Święty działa. I on wtedy, wiecie, mówi takie słowa. Robert Finley Jr. mówi takie słowa. Nikt, żadna siła nie zwali mnie tutaj na kolana. Może w to wierzą starsi ludzie, ja w to nie wierzę. Chyba tylko fizycznie można by mnie było wywrócić. I przechwala się kolegą, że jest w stanie pójść i zobaczycie, wszyscy się będą wywracać, ja się nie będę wywracać. I poszedł na tą przebudzeniową ewangelizację i tak jak powiedziałem, powiedział kolegom, nie ma siły, żeby mi ktoś coś zrobił. Pośród 25 tysięcy ludzi, ci młodzieńcy pewni siebie stają i oddam jemu głos. Przeczytam wam fragment jego pamiętnika, jeśli was to interesuje. W języku polskim cała książka nie jest dostępna, ale fragmenty są dostępne w książce Boży Generałowie. Strona 206, jeżeli ktoś ma tą książkę. I pisze tak o tym, gdy pozostawałem w lesie, moje odczucia stawały się coraz bardziej intensywne i nieznośne. Ogarnęło mnie poczucie duszności i oślepienia. Myślałem, że umrę. W odległości niespełna kilometra od tego miejsca znajdowała się gospoda, więc postanowiłem, że do niej pójdę i napiję się odrobinę brandy dla wzmocnienia nerwów. Po jakimś czasie dotarłem do baru i wypiłem kieliszek, po czym wyszedłem, czując się, jakbym był bliżej piekła, niż bym sobie tego kiedykolwiek życzył. Brandy nie tylko nie pomogła mi uspokoić emocji, ale sprawiła, że poczułem się chyba nawet gorzej. W końcu nadeszła noc. A ja bałem się spotkać moich znajomych, świadomie ich unikałem, obawiając się, że odkryję, iż coś się ze mną dzieje. W takim stanie wędrowałem z jednego miejsca na drugie, wokół obozowiska. Czasem wydawało mi się, że wszystkie grzechy, jakie kiedykolwiek popełniłem w życiu, stają mi żywo przed oczami. I pod ich straszną presją czułem, jakbym musiał umrzeć, jeśli nie otrzymam pomocy. Moje serce było tak dumne i zatwardziałe, że za żadne skarby Kentucky nie chciałem paść na ziemię. Miałem wrażenie, że coś takiego byłoby dla mnie wieczną hańbą, oznaczałoby śmierć mojego męstwa i odwagi. W nocy poszedłem do jakiejś stodoły. W okolicy wpełzłem pod siano i tam spędziłem tę ponurą noc. Rano postanowiłem wyruszyć do domu, gdyż czułem się zrujnowany jako człowiek. Znalazłszy jednego z moich przyjaciół, którzy ze mną przyjechali, powiedziałem: kapitanie, jedziemy, dłużej tutaj nie zostanę. Zgodził się. Zabraliśmy konie i wyruszyliśmy do domu. Po drodze niewiele mówiliśmy, chociaż częste i głębokie westchnienia zdradzały emocje w moim sercu. Gdy przybyliśmy do Blue Lick, przerwałem panującą między nami ciszę. Niczym zbierające od dawna wody, szukające ujścia w skale, emocje w mojej duszy przelały się i zawołałem: kapitanie, jeśli Pan i ja nie skończymy z nikczemnością, to diabeł nas obu dopadnie. Z moich oczu popłynęły gorzkie łzy i ledwie mogłem się powstrzymać, by nie krzyczeć na głos. Gdy zaczęło się ściemniać, postanowiliśmy przenocować w pobliżu Maeslick. Całą noc spędziłem płacząc i obiecując Bogu: jeżeli mnie oszczędzi do rana, to będę się modlił i postaram się naprawić swoje życie i zejść ze złych dróg. To jest to, co w naszym sercu robi Duch Święty, jeśli prawdziwie Go spotkamy. Jeżeli rzeczywiście spotykamy Ducha Świętego, a wiemy, że nasze życie jest podwójnym życiem, to nie poczujemy się wcale lepiej, nie będziemy wracali z kościoła radośni. Czasami tego się od nas chce, żeby ludzie stąd wyszli radośni, ale być może dzisiaj ktoś tutaj albo ktoś słuchaczy najbardziej potrzebowałby, żeby wyjść wstrząśniętym, żeby zobaczyć, że to, co robisz, że rzeczy, którymi się zajmujesz, o których myślisz i które zajmują twoje serce, wcale nie podobają się Bogu. Kiedy ostatni raz poczułem, lub usłyszałem, że mocno się mylę, że coś jest nie tak. Jeśli od dawna tego nie słyszałem, to wcale, powiem wam, przyjaciele, to nie jest dobra wiadomość. Bo albo jestem nieomylny i jestem Bogiem i o tym nie wiem, albo, co gorsze i bardziej prawdziwe, nie słucham prawdy o sobie i nie ma koło mnie już nikogo, kto powie mi prawdę na mój temat. Kiedy ostatni raz doświadczyłem od Boga takiego prowadzenia, żeby przejrzeć swoje życie, przemodlić je i sprawdzić? Może sobie wybieram to, co brzmi dla mnie dobrze. Wybieram sobie książki, kaznodziejów i sposoby, w jaki się będę czuł. Ale nie chodzi o pobłażliwe machnięcie ręką. Każdy jest niedoskonały, no co zrobić, no wiecie, każdy przecież grzeszy. Wiecie, Hilary Zarles powiedział takie pamiętne słowa: niech nikt z was nie zwodzi twierdzeniem, że grzech nie jest niczym złym. Diabeł już od dawna jest grzesznikiem, ponieważ nigdy nie żył w prawdzie. Jeżeli też tak żyję, to jestem naśladowcą diabła według tych słów. Nie chcę nikogo też dzisiaj zwodzić. Doszło do mnie bardzo mocno w tym tygodniu, że kiedyś Bóg mi powie, że co niedzielę miałem wasze uszy przez 45 minut i nigdy nie zapytałem kogoś, czy twoja relacja z Duchem Świętym jest właściwa. Że być może próbowałem zawsze być uprzejmy i powiedzieć takie kazanie, które sprawi, że wyjdziecie i powiecie mi: Ruś, dzięki, naprawdę fajne słówko, poczułem się lepiej. A może dziś jest dzień, że nie powinieneś czuć się lepiej. Może to jest dzień, kiedy poczujesz się lepiej, jeśli najpierw poczujesz się gorzej. Ludzkość ma problem. Ten problem nazywa się grzech. I Kościół został powołany, aby niszczyć dzieła diabła, a nie żyć w tych samych problemach. Jezus musiał przyjść aż do żłobka, urodzić się w Betlejem, bo od tego miejsca mamy problem z grzechem i od tego miejsca wcielił się Syn Boży, Bóg żywy, Logos, Słowo, ten, który był od Boga, który był Bogiem, 100% człowiek, 100% Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Wiele lat wcześniej, przed tym, zanim nad Betlejem zalśniła ta gwiazda, zanim anioł zwiastował Miriam, że pocznie i porodzi syna, Izajasz widział w Bożym sercu krzyż i widział w Bożym sercu nazwę problemu ludzkości. I w 53 rozdziale, w 6 wersecie powiedział mnóstwo pięknych rzeczy, ale powiedział też to: wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Nawet nasza wina i błądzenie zwracają uwagę na Niego. Nawet kiedy mówimy o naszym błądzeniu, Duch Święty zwraca uwagę i mówi: Jezus, Jezus, Jezus. Nie wszyscy są bogaci lub piękni. Zgodzicie się? Czy wszyscy? Nie wszyscy lecieli samolotem? Nie wszyscy byli na rybach? Nie wszyscy z was, jak tu siedzicie, skakali na spadochronie? Albo nie wszyscy, jak tu siedzicie, robili na drutach? Nie wszyscy chodzą do kościoła? Nie wszyscy na tej sali przeszli żółtaczkę i nie wszyscy na tej sali widzieli dziobaka. I wcale nie musieli. Ale niestety wszyscy na tej sali i na tym świecie jak owce zbłądzili. Wszyscy zgrzeszyliśmy i zeszliśmy na swoje drogi. Niektórzy z nas dziś doskonale znają odpowiedź, co z tym zrobić, bo są nowonarodzonymi dziećmi Bożymi. Bóg ze swojej łaski i miłości dał nam to życie, byśmy o nie dbali, byśmy je pielęgnowali. Inni ciągle są przed tą decyzją. Wierzę, że dzisiaj Duch Święty będzie działał w twoim sercu. Pomoże ci podjąć decyzję, że dalej nie może twój dom być miejscem tego, co z niego zrobiłeś. Nie wiem, jakim rodzajem jaskini zbójców jest twój dom, ale jeśli nie jest miejscem rodziny z twoimi dziećmi, z twoją żoną, jest miejscem plotek, jest miejscem innych brudów, to dzisiaj Duch Święty do ciebie mówi: masz problem. Jeżeli dziś stanie twoje serce, masz wielki problem. Samo słowo grzech, wiecie, ma różne w nas skojarzenia. Tylko teologicznie, używając wiedzy, która płynie z hebrajszczyzny, wiecie, w hebrajskim jest kilka słów na nazwanie grzechów i każdy określa jakiś tam rodzaj jego działania i bycia. Ja się dziś tym nie chcę zajmować. Dzisiaj moje słowo będzie bardzo, bardzo proste. Może nawet takie właśnie mleczko duchowe. Często słowo grzech jest używane bez zastanowienia. Bywa, że staje się kamieniem, który leci w naszą stronę z ust fanatyków. Grzech może być w naszym życiu czymś świadomym i Biblia mówi, że tak jest, że może być świadomym lub może być wynikiem nieuwagi. Boże pogląd na tą sprawę jest wyrażony w Księdze Liczb. Jeśli wejdziecie do Księgi Liczb, nie będziemy z tego teraz czytać, polecam w domu, 15 rozdział, tam o dwóch rodzajach grzechu pisze, o świadomym i nieświadomym. Nieświadomy grzech wymaga ofiary, wymaga śmierci. Zwierzęcia, żeby człowiek mógł być wolny od tego ciężaru, który ten grzech niesie. Grzech świadomy w życiu kogoś, kto już wie, że Bóg wybacza grzech. Grzech świadomy według tej księgi wyklucza człowieka ze zgromadzenia Bożego. Jego imię nie jest zapisane więcej w zgromadzeniu Bożym. Nieświadomy wymaga w takim wypadku ewangelizacji i dobrej nowiny o ofierze. Świadomy, jak mówię, wyłącza ze zgromadzenia. Wymaga również głębokiej pokuty. Stąd szczere wezwanie do rozpoznania ciała Chrystusa w czasie pamiątki wieczerzy pańskiej, kiedy bierzemy chleb i kielich. Czy rozpoznajesz, czy czujesz się częścią ciała Chrystusa? Czy jesteś Kościołem? Czy nic cię nie oddziela? Aby byle jak nie przystępować do wieczerzy, dosłownie o to tam chodzi. Byle jak, bez przygotowania, bez cienia wyrzutów sumienia, bez wyznania grzechów. Dlatego nieraz, kiedy prowadzę wieczerzę, mówię, nie wstydź się ludzi, wstydź się Boga. Wstań i podejdź do tego, kogo zraniłeś. Wstań i podejdź do tego, kogo obrabiałeś swoim językiem. Wstań i podejdź do tego, którego czujesz, że coś jest między wami nie tak. Rozpoznaj, jesteśmy Kościołem, amen? Jesteśmy ciałem Chrystusa, jesteśmy na tym miejscu, dziećmi Bożymi. Stąd tak poważne podejście do tematu. Tak czy inaczej, grzech jest poważnym problemem i nikt nie powinien w nim świadomie trwać. Gdy człowiek naprawdę zobaczy, czym jest życie w stanie grzechu, zapragnie i może z tym skończyć. Bóg mówi, że jest z tego wyjście. Czy to jest, kiedy zobaczysz, czym jest naprawdę grzech, już nie zadowolisz się byle czym. To jest trochę tak, jak wizyta w rzeźni. Słyszałem, że kto raz był w rzeźni, tam, gdzie wieszają za tylne nogi krowy, które jadą do zarżnięcia. Tam, gdzie kury zażynają. Podobno ludzie, którzy raz tam byli, to potem nie mogą już mięsa jeść. I już tych ludzi nie pocieszy to, że ktoś powie, wiesz co, prawda, te zwierzaki zażynają, ale wiesz, one mają bardzo dobre warunki, kiedy czekają na to. To jest za mało. I tak jest, kiedy zrozumiemy, czym jest grzech. Nie zadowoli nas to, że mamy dobre warunki do tego, żeby o tym coś usłyszeć i przemyśleć. Zdanie sobie sprawy w duchowym przekonaniu o grzechu sprawia, że jesteśmy gotowi nawet na trud i cierpienie, byle się tego pozbyć, byle to zostawić. Trud i cierpienie mam na myśli zostawienie tego, co nas usidla, nawet gdyby to miało boleć, nawet gdyby to miało nas kosztować pewien głód, pewne zmaganie. Grzech jest murem, który buduje stworzenie, by oddzielić się od Stwórcy. To jest to, co Duch Święty będzie ci o grzechu objawiał. O grzechu sprawiedliwości i o sądzie. Grzech jest murem, który buduje stworzenie, by oddzielić się od Stwórcy. Celem muru jest, aby nie wypełnił się Boży plan dla twojego życia. Jest ktoś, kto wspomaga cię w budowie tego muru, bo jeśli wypełni się Boży plan dla twojego życia, to zaczniesz niszczyć jego dzieła. Izajasz w 59 rozdziale w 2 wersecie mówi, lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze, tak, że nie słyszy. Zobaczcie, jaka wielka prawda. Jest zbudowany mur, jest coś, co zasłania, jest coś, co w końcu doprowadza człowieka bez pokuty do miejsca, w którym mówi, że Boga nie ma, że głupi w swoim sercu, bo mądrością jest pokuta, jest miłość, jest przyjście do Jezusa. Albo powiem, nie, Bóg nie słyszy. Wiecie, grzech to jest też terror. Bo grzech jest taki, że nie może dotknąć samego Boga. Grzech nie może, nie wiem, sprawić, żeby Pana Boga, nie wiem, usunąć z nieba albo z tronu. Grzech nie może dotknąć samego Boga, bo tam człowiek nie dorzuci swoim kamieniem. Ale grzech rani i niszczy, wiecie co? To, co Bóg kocha, ciebie. bliźniego. I w ten sposób grzech, nie mogąc dosięgnąć Boga, zadaje ranę Bogu, uderzając w to, co kocha. Może na przykład ciebie, dwóch małych chłopaków, nie może pobić, bo jesteś kawał chłopa. Masz 2 metry i no nie ma siły, żeby cię dwóch chłopców pobiło. Ale jeśli pobiją twojego synka, to zranią twoje serce. Grzech jest terrorem, który rani ojcowskie serce Boga. Zadaje mu wielką ranę i smutek. Grzech wprowadza również duchowy chaos. Jakby grzech sprawia w życiu jakby wyłączenie. Wyobraźcie sobie w godzinach szczytu wyłączenie w wielkim mieście, takim jak nasze, albo jeszcze większym, jak na przykład Warszawa, Wrocław, nie wiem, Gdańsk czy Poznań. Wyobraźcie sobie wyłączenie wszystkich świateł i usunięcie znaków. Jaki chaos by był. A dokładnie tego żądają dzisiejsze różnego rodzaju diabelskie poglądy. Wiecie, czego oni naprawdę żądają? Żądają włączenia wszystkich zielonych świateł. Jeśli ludzkość sobie włączy wszystkie zielone światła, to wkrótce będzie musiała włączyć wszystkie czerwone światła, żeby coś z tym zrobić. To nie może być w naszym życiu. Jeśli wszędzie włączy się zielone, dramat będzie tak duży, że trzeba będzie włączyć wszędzie czerwone. Do tego zmierza ten świat, ale nie ty. Masz łaskę, masz Ewangelię. Twoi znajomi muszą ją usłyszeć. Dzisiaj, tylko w ten dzień, diabeł zabije mnóstwo ludzi. Zło będzie niszczyć bliskich twoich i rodziny. Czy modlisz się o swoją rodzinę? Czy chcemy być świadkami Jezusa Chrystusa? Czy chcę powiedzieć grzechowi, wąt z mojego życia, nie będzie więcej coś oddzielać mnie od mojego Boga? Izajasz wiele mówił o wstydzie grzechu. Naprawdę, wiecie, można się zaskoczyć, można być zadziwionym, kiedy sobie wpiszecie w konkordancji, elektronicznej konkordancji, piszecie sobie słowo wstyd. Ile Izajasz o tym pisze. Ale potem serca stwardniały i następny po Izajaszu prorok Jeremiasz mówi, że oni już nawet nie rumienią się ze wstydu. Oni już się nie umieją wstydzić. Pisze w Jeremiasza 6:15, 8:12. O tym stanie duszy, w której człowiek się już nie wstydzi grzechem, zaczyna się nim obnosić, zaczyna być z niego dumny, zaczyna go nazywać swoim prawem. To jest ta tajemna moc nieprawości, która działa i sprawia, że buntownik uważa, że to jest jego prawo. Słowo Boże wzywa, usuń to z twojego życia, aby w tym miejscu, w tym mieście był Kościół, którym może mówić o Jezusie, który ma coś więcej do powiedzenia, niż tylko być eleganckim, kulturowo i religijnie organizmem, taką organizacją fajną. Gdy człowiek przestaje się wstydzić, zacznie się obnosić. Ale kiedy zobaczy, co to robi, zacznie się wstydzić i ucieknie do Boga, aby go osłonił. Nie ma większego zła niż grzech. On czyni z nas nieprzyjaciół Boga. Wyobraźmy sobie dramat pianisty stworzonego do grania, który traci ręce. Wyobraź sobie dramat stworzenia stworzonego do kochania Boga, który traci możliwość kochania Boga. Wyobraź sobie swój dramat. Nie jesteś przypadkiem. Bóg cię powołał do życia dla Jego chwały. Zrozummy dramat grzechu. Jesteśmy stworzeni do przyjaźni z Bogiem. Przez grzech traci się cały sens i cel istnienia. To jak używanie, nie wiem, zobaczcie, ja tutaj mam tablet. Wyświetla mi się mój tekst na tablecie, moje notatki, moje myśli, które pisałem sobie, kiedy się modliłem. Teraz wyobraźcie sobie, że na przykład, nie wiem, żona kupuje mi tablet w prezencie. Drogo za niego płaci. Oszczędzała, żeby mąż miał dobry tablet i zaczyna widzieć, że używam tego tabletu jako deski do krojenia ziemniaków i warzyw. Można? Można. Na tym by się całkiem nieźle kroiło, płaskie jak deska. Tylko, że to nie jest po to. Wiecie, co różni tablet od deski? Wnętrze. Wiesz, co różni cię od diabła? Wnętrze. On jest stworzeniem, ja jestem stworzeniem, ale on jest buntownikiem. On jest wrogiem, a ja nie. Nie znałem Pana, nie wiedziałem, co czynię, kiedy Ewangelia przyszła do mnie. I wielka różnica jest taka, że piekło nie jest stworzone dla mnie. Dla mnie jest Boży plan zbawienia. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, abym nie zginął, abym nie poszedł tam, gdzie demony i diabeł, abym nie był z nimi w jednym klubie. Moje wnętrze mnie różni. Nie jestem deską do krojenia diabelskich kawałków. Jestem Bożym człowiekiem, przez którego ma być widoczny Chrystus. To jest twoje i moje powołanie. Nie jesteśmy tanio kupieni za jakieś grosze, ale drogocenną krwią Pana Jezusa, mówi apostoł Piotr. Jeśli kochasz jakiś grzech, to nie tylko kochasz wtedy to, co cię niszczy, ale musisz też nienawidzieć Boga. Bez względu na to, jaką ty masz definicję nienawiści, to jest nienawiść. Czasami mamy swoją definicję nienawiści i nam się wydaje, że możemy wtedy tylko według tej nienawiści nie uniknąć tego. Nie, nienawiść to jest po prostu nie chcieć kogoś widzieć, nie chcieć czyjegoś nawiedzenia, słowa, inspiracji, obecności, w ogóle niczego obok. Wszelkie ludzkie wytłumaczenia nie mają znaczenia. Nie da się służyć dwóm panom. Mówienie, że to trudno. Taki już jestem, no grzeszę, już lepszy nie będę, taki przyszedłem i taki tu będę chodził. Jest przede wszystkim czyni z ciebie heretyka. Jesteś heretykiem, który przeczy prawdzie Słowa Bożego, jeśli tak będziesz mówił. Nie jesteś taki już. Syn Boży miał dość siły na krzyżu, aby ciebie zmienić i łaska Boża ma dość siły, żeby mnie zmienić, ciebie zmienić i każdego, komu będziemy głosić. To jest straszne oszukiwanie siebie. Kiedy ktoś wam tak powie, powiedz, to jest nieprawda. Bóg mnie zmienił. W naszym zborze jest wielu zmienionych grzeszników, alkoholików, złodziejów, kłamców i cudzołożników. Nie dlatego, że mieliśmy dość siły, by się zmienić. To Ewangelia miała dość siły, by ciebie i mnie zmienić. Chwała Jezusowi. To ona, to nie z moich sił. To przez mój grzech Jezus poszedł na krzyż. I nie mogę powiedzieć, że nic się nie stało. Nie ma takiego grzechu, słuchajcie, że tylko mi szkodzi. A nikomu więcej. Taki rodzaj grzechu nie istnieje. Nie ma takiej radioaktywności, która jednym szkodzi, drugim nie szkodzi. Nie ma rodzaju grzechu, który tylko mi szkodzi. Na przykład, wiecie, czasami słychać, jak alkoholik się oszukuje. Wiecie, co alkoholik często mówi? Pije za swoje. On nie pije za swoje. On pije za żony i dzieci. On pije za przyszłość. Złodziej mówi, kradnę bogatym. To nie ma znaczenia. Kradzież jest kradzieżą. Zło lubi wymyślać. To my można w każdym grzechu podać jakieś wymysły, które diabeł stosuje. Przez grzech kpiono, bito, opluwano i wyrywano brodę Syna Bożego, zanim położono na Niego krzyż. Przez mój i Twój grzech wbito w Jego ręce twarde gwoździe, ciężkie rzymskie gwoździe. Przez mój grzech w Jego ciele było tyle ran i sińców. Grzech to nie jest abstrakcja. Jego wybór mówi do Boga, jeżeli siedzisz tutaj dzisiaj na tym nabożeństwie i jesteś uwikłany w plotki, w pornografię, w oszustwa, w kłótnie i nic z tym nie zrobisz, zanim stąd wyjdziesz, to wiedz, że twoja demonstracja wiary brzmi tak, zrywam z tobą, Panie Jezu, nie mam z tobą nic wspólnego, pomimo, że kaznodzieja mówił dziś o grzechu, postanowiłem sobie iść do domu tak, jak przyszedłem, zrywam z tobą. To jest to, co mówi twoje i moje życie, kiedy tak robimy. Przeciwnikowi się to nie podoba. Dlatego chcę, byś sobie lekko tłumaczył grzech, ale nie zostawaj tak. Nie zostawiaj tego w ten sposób. Słowo pokazuje nam, że jest on deklaracją, grzech jest deklaracją wojny z Bogiem, stawaniem się Jego przeciwnikiem. Między nami i Bogiem jest większa różnica niż między bombowcem i muchą, a i tak wymachujemy naszą piąstką. Nie bądźmy w tym miejscu. Jest wyborem twojej drogi. Albo mówimy Bogu, daj sobie spokój ze swoimi planami, wybieram tak, jak przyszedłem wracać do domu, nie mam zamiaru wyznawać mojego grzechu, nie mam zamiaru zostawiać mojego grzechu, jestem plotkarzem, mi dopasuje, jestem cudzołożnikiem i nadal będę patrzył w pornografię, jestem złodziejem i nadal nie zamierzam oddawać i nadal zamierzam kraść, będę nadal kłamał moje dzieci, moją żonę. Jeśli jest to w twoim życiu, albo w twoim życiu słuchaczu, jeśli jest to w życiu kogokolwiek z nas, deklarujemy Bogu, zrywam z tobą, bo wiem, że mógłbym to wyznać. Wiem, że mógłbym z tego zrezygnować, ale nie zrezygnuję, bo się boję o moje malutkie ego, co ludzie pomyślą. W objawieniu Jana Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, bo grzech jest wyrzuceniem Boga za drzwi. Wybór grzechu to nie wiara, w przeciwieństwie do wiary, gdy wybieramy Jezusa. Chciałbym, byś podjął dziś decyzję. Zostało nam parę minut do końca. Poprosiłbym tu zespół. Chciałbym, byś podjął decyzję. Jeżeli jest w twoim życiu coś, co potrzebujesz wyznać Bogu, chcę się teraz z tobą modlić. Ty musisz Bogu powiedzieć, co to jest. Jeśli sobie z tym nie radzisz, możesz znaleźć pomoc też w kościele. Ale ponad wszystko powiedz o tym Bogu. że jest coś, co czujesz, że oddziela cię od Niego. Nie chcę, żebyś ktoś teraz podnosili rękę. Chcę, żebyś był szczery przed swoim Bogiem. Nie wychodź z tego miejsca, zrywając z Nim relacje. Naprawdę to, co cię usidla, może być usunięte. Możesz spełnić Boży cel dla twojego życia i być zwiastunem dobrej nowiny dla tych, których kochasz. Powstańmy. Zanim zaśpiewamy pieśń, chcę cię poprowadzić w modlitwie, która ci pozwoli stąd wyjść, iść do domu i zakończyć tę sprawę. Ojcze w niebie, przychodzę dziś do ciebie i dziękuję ci, że jestem odkupiony krwią Jezusa, oczyszczony przez cudowną ofiarę baranka i mogę się dziś modlić o wszystkich braci, sióstr, siostry, o ludzi, którzy mają wielki problem. Ale też być może, Panie, stoję oto tutaj dzisiaj i czuję, że oddziela coś, coś strasznego. Ja to znam po imieniu, Panie, co oddziela mnie od Ciebie. Wyznaję Ci dzisiaj, że mój grzech Cię rani. I wyznaję Ci dzisiaj, że nie chcę odrzucać Twojej łaski i Twojego działania. Wyznaję Ci dzisiaj, że nie chcę stąd wyjść i powiedzieć, że nie mam nic wspólnego z tym, co tu było. Mam, wyznaję, że mam dużo wspólnego z krzyżem, z krwią. I proszę, Panie, byś przyszedł do mojego życia. Pomóż mi to odrzucić, zostawić i iść prostą drogą do przodu. Tobie chwała i cześć i uwielbienie. Amen.